Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W drugą niedzielę Adwentu wita Państwa Beata Zajączkowska. O duchowym, a niematerialistycznym przeżywaniu Bożego Narodzenia mówił Benedykt XVI w rozważaniu na Anioł Pański. Polakom pobłogosławił na realizację adwentowych zadań. Będziemy mówić o spotkaniu papieża z pielgrzymami oraz adwentowych działaniach Caritas. Zaś w cyklu Święty Tygodnia przybliżymy świętą Łucję. A teraz już ksiądz Marek Starowiejski i kolejne z adwentowych zamyśleń.
Przygotujcie drogę Panu. Przygotujcie drogi Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Te słowa Ewangelia odnosi do Jana Chrzciciela. Grecka liturgia nazywa go ho prodromos, idący przed, czyli przygotowujący drogę. Czy jednak odnosi się to tylko do Jana? Chrystus bowiem wzywa wszystkich, aby gotowali drogę Panu i prostowali dla Niego ścieżki. A więc najpierw drogę naszą. Trzeba ją przygotować, by Pan mógł do nas przyjść, nas odnaleźć. Jak często na tej drodze pozrywały się mosty. Zablokowano drogę i zatrzaśnięto drzwi tak, że Pan nie może do nas dotrzeć. A dokonała to nasza złość, egoizm, wygoda, ambicje. Czasem te zapory zbudowała nasza zła wola czy głupota. Czasem jednak zaplątaliśmy się na niej. A więc wyprostować drogę, by Pan mógł dojść do nas. Bóg nas do niczego nie zmusza. Stoi i czeka cierpliwie. On, Pan Wszechświata, stoi bezradny wobec naszej złej woli. Ale to przygotowanie drogi nie odnosi się tylko do nas. Mamy bowiem, żyjąc w społeczeństwie Kościoła, przygotowywać również ścieżki innym ludziom. Jeden drugiego brzemiona noście, przypomina święty Paweł. Dobre słowo, przykład i wiele innych form pomocy duchowej i materialnej mogą pomóc w odblokowaniu drogi Pana do naszych bliźnich. Jakże często drugi człowiek nie może sobie sam poradzić i szuka pomocy u innych. Jeśli więc Bóg postawił nas na Jego drodze, to właśnie po to, byśmy Mu dopomogli odnaleźć zarówno siebie, jak i drogę do Boga, a często nawet doprowadzić Go do Niego. Jeśli zaś tego nie uczynimy i człowiek się pogubi, my ponosimy za Niego odpowiedzialność w większym czy mniejszym stopniu. Przygotujmy więc drogę Panu, aby mógł przyjść do nas i do naszych bliźnich.
Przechodzimy do aktualności watykańskich.
Kolejna po Maryi Niepokalanej adwentowa postać była przedmiotem papieskiego rozważania na Anioł Pański. Benedykt XVI nawiązał do Ewangelii z dzisiejszej niedzieli, gdzie Jan Chrzciciel nawołuje do nawrócenia w obliczu zbliżającego się Sądu Bożego.
Dzisiaj poprzez liturgię drugiej niedzieli Adwentu dociera do nas z pustyni judzkiej wezwanie Jana, proroka czasów mesjańskich, nawracajcie żeń, bliskie jest Królestwo Niebieskie, przygotujcie drogę Panu. Oto zadanie adwentowe, konkretne, skierowane do każdego z nas. Na ich realizację serca Wam błogosławię.
Papież podkreślił, że słowa Jana Chrzciciela pozostają aktualne w stosunku do każdego pokolenia.
To dziś, w teraźniejszości, rozgrywa się nasze przeznaczenie. To my, konkretną postawą obecnego życia, decydujemy o tym, jaki los spotka nas w wieczności. U kresu ziemskich dni, w chwili śmierci, zostaniemy ocenieni na podstawie naszego podobieństwa bądź odmienności w stosunku do tego dzieciątka, które ma się narodzić w ubogiej grocie w Betlejem, albowiem ono jest Bożą miarą daną ludzkości.
Che Dio ha dato all'umanità.
Syn Boży jest dla ludzkości objawieniem miłosiernej miłości Ojca, wezwaniem do złożenia własnego życia w ofierze tej miłości, która daje się poznać po owocach godnych nawrócenia.
Dzięki Ewangelii Jan Chrzciciel wciąż przemawia przez wieki do każdego pokolenia. Jakże jego jasne i twarde słowa są zbawienne dla nas, ludzi naszych czasów, w których nawet w sposobie przeżywania i rozumienia Bożego Narodzenia daje się nadal często odczuć materialistyczną mentalność. Głos wielkiego proroka wzywa nas do przygotowania Panu, który przychodzi, drogi na współczesnych pustyniach. Pustyniach zewnętrznych i wewnętrznych, spragnionych wody żywej, którą jest Chrystus.
Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Benedykt XVI przypomniał, że w najbliższy czwartek spotka się ze światem akademickim Wiecznego Miasta. Papież zaprosił studentów do licznego udziału w Eucharystii, którą tego dnia w Bazylice Watykańskiej odprawi kardynał Camillo Ruini w ramach przygotowań do Bożego Narodzenia.
Adwent sprzyja otwieraniu serc na ludzkie potrzeby. W studiu ksiądz Ryszard Podstołowicz, dyrektor Caritas Tarnowskiej. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Bóg zapłać, szczęść Boże wszystkim.
Proszę księdza, wasza historia pomocy to już ponad 60 lat konkretnego zaangażowania.
Diecezja Tarnowska może się poszczycić tym, że już w latach 60. powstawały pierwsze zespoły charytatywne, które w parafiach podejmowały działalność charytatywną, która miała pomagać najbardziej potrzebującym wtedy, gdy jeszcze Caritas nie istniała, zlikwidowana przez władze komunistyczne. Już wówczas w większości parafii byli ludzie, którzy widzieli, że są potrzebujący, byli dla tych potrzebujących i na miarę możliwości starali się im pomagać. W roku 1989 w grudniu została reaktywowana Caritas diecezji tarnowskiej. Te zespoły charytatywne przekształciły się w parafialne oddziały Caritas i funkcjonują do dnia dzisiejszego.
Gdy z zewnątrz patrzymy na Caritas tarnowską dziś?
Trzeba tutaj zaznaczyć przede wszystkim to, że prawie w każdej parafii działa zespół charytatywny. Nie ma ich chyba tylko tam, gdzie są bardzo małe parafie, gdzie potencjał ludzki jest niewielki, ale te 400 ponad parafialnych oddziałów Caritas to ponad 4000 wolontariuszy. To ludzie, którzy na wszelki możliwy sposób starają się pozyskiwać środki i potem dzielić się z potrzebującymi. Parafialne oddziały Caritas i działalność charytatywna naszej diecezji to także ogromna ofiarność ludzka. Może warto tu wspomnieć choćby to, że przy okazji kataklizmu, który nawiedził okolice Częstochowy w tym roku, w samej naszej diecezji zebrano na pomoc dla tych poszkodowanych ponad 320 tysięcy złotych. Warto pochwalić, że to w skali Polski absolutnie kwota największa. To świadczy o tym, że ta działalność charytatywna jest dostrzegana i nasi wierni widzą, że rzeczywiście pomaga się tym, którzy potrzebują, a wobec tego mają otwarte serca i otwarte dłonie.
Czy tę skuteczność można w jakiś sposób przypisać również właśnie pracy tych zespołów charytatywnych parafialnych? Czy wychodzicie do nich z jakimiś konkretnymi programami formacyjnymi?
Tak. Aktualnie dla tych członków parafialnych oddziałów Caritas są organizowane rekolekcje. Staramy się dla nich organizować pielgrzymki. Staramy się, aby w tych parafialnych oddziałach Caritas ta formacja, zarówno intelektualna, teologiczna, pomoc taka duchowa, była realizowana i aby dzięki temu oni jakoś łatwiej i tak prężniej mogli działać. Również zwracamy uwagę na to, aby ci, którym pomagamy, także byli formowani.
Niemniej ważną sprawą oprócz tych kół parafialnych są koła szkolne.
Szkolne koła Caritas to jest w naszej diecezji nowość, w tym znaczeniu, że od roku powiedzmy one zaczynają funkcjonować, a jest ich już ponad 50. Zaangażowanych ponad 2000 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Wolontariusze, którzy w tych szkołach działają, starają się sami wychodzić z inicjatywą pomocy, zwłaszcza osobom starszym, na przykład odwiedzając ich czy pomagając w jakichś podstawowych, codziennych zajęciach, starają się pomagać swoim najbliższym, a więc kolegom, koleżankom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, czy to na przykład w odrabianiu lekcji, czy też rzeczywiście materialnie. Pomysłowość członków szkolnych kół Caritas jest ogromna i każde z tych kół podejmuje niesamowicie ciekawe inicjatywy. Jeżeli można się podzielić, byłem świadkiem sytuacji, kiedy w szkole podstawowej jeden z chłopców złamał nogę i potrzebny był potem do rehabilitacji rowerek. I jego koledzy, koleżanki zrobili akcję przed świętami. To było kartek świątecznych, własnoręcznie wykonanych. Sprzedawali to przy kościele, ksiądz proboszcz wyraził zgodę. Oczywiście te kartki bardzo szybko się rozeszły. Zebrali na ponad połowę tego rowerka. A ja byłem świadkiem, jak w szkole ten rowerek był przekazywany. Duma i radość tych dzieciaków to wzruszenie wszystkich. Nie było człowieka, który nie miałby łzy w oku. Jak oni się cieszyli, że mogli w ten sposób swojemu koledze pomóc. To jest właśnie wychowanie. To jest potem nadzieja, że oni zawsze będą czuć, że można się podzielić, że można coś z siebie dać. Niekoniecznie to muszą być dobra materialne. Czasem to będzie obecność. Czasem to będzie odwiedzenie chorego. Czasem to będzie po prostu wyciągnięta dłoń przytulająca kogoś i pocieszająca.
Akcje sztandarowe Tarnowski Caritas, z których dyrektor jest najbardziej zadowolony, które dają najwięcej radości.
Myślę, że są to te akcje, które Caritas Polska jakoś animuje. Ale na pewno wigilijne dzieło pomocy dzieciom. To jest 130 tysięcy rozprowadzonych świec. Wielkanocne dzieło Caritas. U nas rozprowadzamy paschaliki i baranki. To jest także program Skrzydła, w który w tym roku weszliśmy i który też zaczyna przynosić piękne owoce. Mamy objętych już kilkadziesiąt dzieci tym programem Skrzydła. Ale przede wszystkim to, czym się chlubimy i co jest takie sztandarowe dla nas, to są właśnie parafialne oddziały Caritas. To są te tysiące, czasami bezimiennych wolontariuszy poświęcających swój czas, organizujących festyny, organizujących loterie fantowe, pukających do wielu drzwi po to, by pozyskać jakieś środki, którymi potem można się podzielić z tymi, którzy są potrzebujący. Na pewno, jeżeli chodzi o naszą diecezję, to też warto zauważyć, pochwalić się dużym ośrodkiem rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych, gdzie kilkadziesiąt dzieci turnus za turnusem otrzymuje pomoc i rzeczywiście ta pomoc na najwyższym poziomie tam jest udzielana i na pewno też w tym ośrodku dużo dobrego się dzieje.
Biskup Tarnowski Wiktor Skworc odpowiedzialny jest za pomoc misyjną. Czy jego diecezjalna Caritas w takąż się włącza?
Ksiądz biskup jest z ramienia episkopatu odpowiedzialny za misję, ale dla niego działalność charytatywna to jest ogromny priorytet i tutaj absolutnie jest to jedna linia. Staramy się wspólne dzieła prowadzić, choćby właśnie adopcje na odległość, czy pomoc, jak ostatnio, kościołowi w Brazylii, ale nie tylko. Jeżeli jest taka potrzeba, to te wspólne działania idą w jednej linii.
Z księdzem Ryszardem Podstołowiczem, dyrektorem Tarnowskiej Caritas, rozmawiał ksiądz Józef Polak.
Święty tygodnia.
Łucja.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W czwartek, 13 grudnia, obchodzimy w kościele wspomnienie świętej Łucji, dziewicy i męczennicy. Żyła na przełomie III i IV wieku w Syrakuzach na Sycylii, tym samym mieście, w którym kilka wieków wcześniej pracował i zginął najsłynniejszy matematyk i fizyk starożytności Archimedes. Pochodziła z zamożnej i pobożnej rodziny. Kiedy zachorowała jej matka Eutychia, obydwie udały się z pielgrzymką do grobu świętej Agaty w Katanii, prosząc o zdrowie dla matki. Kiedy tam dotarły, w kościele odczytywano akurat fragment Ewangelii o kobiecie, która po dotknięciu szat Chrystusa została uzdrowiona. Łucja zachęciła matkę, aby z podobną wiarą dotknęła grobu świętej Agaty. Gdy Eutychia zbliżyła się do grobu, Łucja miała wizję świętej, która przepowiedziała jej uzdrowienie matki, ale również rychłe męczeństwo jej samej. Po powrocie do Syrakus, zgodnie z przepowiednią świętej, Łucja zaczęła przygotowywać się na śmierć. Rozdała swój majątek ubogim, zerwała znajomość z narzeczonym, złożyła ślub czystości. W tym samym czasie z rozkazu cesarza Dioklecjana wybuchło jedno z największych prześladowań chrześcijan. Rozgniewany na Łucję narzeczony zadenuncjował ją władzom. Te starały się najpierw namówić ją do odstępstwa. Pozostała jednak nieugięta. Nie złamały jej nawet straszne tortury, w czasie których wyłupano jej także oczy. Łucja była wierna Chrystusowi. 13 grudnia 304 roku została przebita mieczem. Miała wówczas 23 lata. Imię Łucja wywodzi się od łacińskiego słowa lux, światło, i oznacza tę, która niesie światło, świetlistą bądź urodzoną o wschodzie słońca. Chrześcijanie powiązali znaczenie jej imienia z torturami, jakie poniosła, i z biegiem czasu zaczęli ją czcić jako patronkę ociemniałych lub proszących o pomoc przy chorobach oczu. Wspominając świętą Łucję, powierzamy więc najpierw Bogu wszystkich dotkniętych nieszczęściem utraty wzroku. Na całym świecie jest ich ponad 42 miliony, w samej Polsce około 80 tysięcy. Niech wstawiennictwo świętej Łucji umacnia ich w dźwiganiu krzyża swojego kalectwa. Polecamy jej również nas samych, aby chroniła oczy naszej duszy i naszego ciała. Są na świecie rzeczy, o których jako chrześcijanie nie powinniśmy słuchać. Są i takie, na które jako chrześcijanie nie powinniśmy patrzeć. Niestety niepohamowana żądza ludzkich oczu towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Już w IV wieku przed Chrystusem w państwie Platona mowa jest o pewnym Leoncjosie, synu Aglajona, który wracając z Pireusu zobaczył leżące koło domu kata trupy. Więc równocześnie, pisze Platon, i chciał je zobaczyć i brzydził się nimi. I tak długo walczył ze sobą, aż go żądza przemogła i wytrzeszczywszy oczy, pobiegł do tych trupów wołając: no to teraz macie moje przeklęte oczy, napaście się, nasyćcie tym pięknym widokiem. Kilka lat temu w polskich wypożyczalniach pojawił się angielski film dokumentalny Egzekucje. Za kilka złotych, w cenie nowości, można było zobaczyć autentyczną śmierć. Ścięcie głowy, kamienowanie, krzesło elektryczne. Chętnych nie brakowało. No to teraz macie moje oczy, napaście się, nasyćcie. Są na świecie rzeczy, o których jako chrześcijanie nie powinniśmy słuchać. I są takie, na które jako chrześcijanie nie powinniśmy patrzeć. Święta Łucjo, patronko naszych oczu, stań na ich straży i naucz nas dbać o wystrój naszych wnętrz. Wszechmogący wieczny Boże, za wstawiennictwem świętej Łucji, dziewicy i męczennicy, ożyw w nas gorliwość, abyśmy za jej przykładem postępowali na ziemi jako dzieci światłości, a w niebie oglądali jej chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Niedzielnym cyklem Święty Tygodnia w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia kończymy nasz magazyn. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.